Raz, dwa, trzy.
To było to?
Radio Satysfakcja.
Stop.
There are stars in the southern skies, southward as you go. There is moonlight and moss in the trees, down the seven bridges
o godzinie 11:00 odsłaniamy drugą kotarę naszego programu Radio Satysfakcja. Witamy Państwa bardzo serdecznie i to był wokalista, myślę, że zapomniany, nie wiem czy już zapomniany na wieki wieków.
Mogę się wtrącić?
Tak?
Żeby być zapomnianym, to kiedyś trzeba być pamiętanym, wie pan.
On
chyba nie miał nawet prawa być zapomnianym.
Już tłumaczymy. To był niejaki Ian Matthews. To był pierwszy wokalista zespołu Fairport Convention.
Tak, wiedziałem, że coś mi tak brzmi, o tych folkowych brytyjskich.
I potem on założył taki zespół, który się nazywał Matthews Southern Comfort.
Woodstock.
Tak, dokładnie. Może jeszcze uda się ten utwór dzisiaj zagrać, bo na pewno państwo kojarzą przepiękna wersja tego utworu Joni Mitchell. Natomiast to nagranie pochodziło z takiej płyty solowej, którą on nagrał w roku 1973.
Piękny rok.
Tak, piękny rok. I rok Dark Side of the Moona, można tak powiedzieć. Trochę strywializowałem ten piękny rok, bo nie tylko przecież Ziemia obraca się wokół Pink Floyd. Natomiast już mówię, dlaczego ta płyta jest, wydaje mi się, że w jakiś sposób szczególna. Ten utwór gdzieś tam mi wypłynął na jakimś forum internetowym, w którym dyskutowano o pięknych momentach w muzyce i ktoś powiedział, otwarcie tego utworu to jest zawsze ciary mnie przechodzą. Więc sobie kliknąłem, zobaczyłem, no jest. I bardzo przykuło to moją uwagę. Już tłumaczę dlaczego. Producentem tej płyty i myślę, chociaż tego nieoficjalnie na okładce nie ma, ale myślę, że też się dołożył do tych harmonii był Mike Nesmith. To był właściwie lider zespołu The Monkees, który po rozpadnięciu się tego dziwnego popowego formatu zaczął grać nie wiadomo skąd muzykę country, to taką rasową muzykę country, nie jakiś country rock a la The Birds, tylko prawdziwe country, co dla niektórych fanów zespołu Monkees było trochę nudne. I otóż ten Ian Matthews jakoś się z nim zakumplował i wydał płytę, która nazywa się Valley High. Bardzo ciekawy tytuł, bo on może być rozumiany jako Cześć Dolino albo Dolina gdzieś na wysokości. I muszę powiedzieć, że bardzo przykuło moją uwagę to połączenie tego tradycyjnego jakby folku, które miał w swojej krwi Ian Matthews, bo przecież Fairport Convention to jest takie jakby no wręcz zjawisko takie, które definiuje angielski folk przesycony przez tą rockową jakąś atmosferę. I on się połączył z tym amerykańskim country i to połączenie jest inne niż zawsze. I dlatego wydaje mi się, że to było bardzo inspirujące, takie jakby mistyczne country.
To i teraz ja taką bardziej ogólną uwagę, słuchając tego pięknego brzmienia, przychodzi też zaraz na myśl Crosby, Stills, Nash & Young.
Tak.
I tak sobie myślę, bo ci panowie, ani Crosby, ani Stills, i solowo, i razem w tak zwanej kupie, nawet Neil Young, nigdy nie mieli szans uzyskać w naszym kraju takiej popularności, na jaką zasługują. Mhm. I myślę, że wynika to przede wszystkim z tego, że ogromny wpływ, o tym bardzo często mówimy, na nasze gusty, miał jednak mimo wszystko program trzeci.
O, jasne.
I tam, co było grane, a tam było grane co innego, to spowodowało, że myśmy z takiego oglądu muzycznego odrzucili, bo nie mieliśmy szans się z tym jakoś oswoić. Sporo muzyki, między innymi muzyki właśnie takiej folkowo-akustycznej, gitarowej, która była bardzo, bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych i w Europie. No, David Crosby czy Stills czy Nash, to są ikony w Stanach Zjednoczonych. W każdej encyklopedii mają masę stron na swój temat. A u nas tak naprawdę, no ten Neil Young jeszcze później, tak. No bo zaczął grać rok. Ale nie, u nas było Budgie, u nas było Genesis, u nas były takie rzeczy właśnie, które były w kręgu zainteresowanych tych kilku dominujących dziennikarzy muzycznych. Z jednej strony dobrze, że w jakiś tam sposób nas ukształtowali, a z drugiej strony źle, że takie zdecydowane stylistyczne ograniczenia nastąpiły. Z trzeciej strony znowu dobrze, bo mamy nawet teraz po latach szansę odkrywać inne rzeczy, uzupełniać. Muszę powiedzieć, że ja strasznie kocham te granie Stillsowo, Nashowo, Youngowe, ale to też dokonałem, że tak powiem, własnych poszukiwań, co też jest bardzo sympatyczne. I w tych ciężkich czasach braku płyt udawało mi się gdzieś tam po ciężkich bojach i walkach wynaleźć jakiś album, na przykład właśnie Crosby, Stills i Nash. Pamiętam taki album, nieco późniejszy, Daylight Again, którym się zachwycałem, a który, kiedy przychodzili do mnie moi znajomi, którzy też tam jakoś interesowali się muzyką, uważali, że to jest... Bo to wtedy przekładało się bardzo wyraziście na wydane pieniądze, że to jest strata pieniędzy. No, kupiłbyś sobie nowy album Yesu i byłoby fajnie. Albo tam, nie wiem, Leonard Cohen. On, o to z kolei też... pod wpływem popularności w polskim radiu spowodował, że się przebił, chociaż on z kolei w Stanach Zjednoczonych był średnio popularny. Mm-hmm. Nam się wydaje, że tam Bird on the Wire, te wszystkie Suzanne, mm-hmm. te płaszcze przeciwdeszczowe i tak dalej, że on tam był. I on wcale tak nie było. Leonard Cohen zawsze był artystą w Stanach niszowym i on w wywiadach bardzo często podkreślał, że dziękuję wydawnictwu Columbia, że pomimo tego, że nakłady jego płyt są bardzo niskie, że oni jednak decydują się wydać go dalej. Ian Matthews, no fajnie, cieszę się, bo piękne granie. No jeszcze tutaj, rozleniwiłem się.
Jeszcze tutaj dodam, że to, co pan powiedział, jest też bardzo znamienne, dlatego, że w tym konglomeracie Crosby, Stills, Nash & Young, ten Nash wniósł tą brytyjskość. Tak, I może to jest też klucz.
Przypomnijmy, że to był członek wcześniej grupy The Hollies.
Tak jest. Mhm. Czyli też zupełnie jakby popowy format i nagle on się przekształcił i dobrał się z tym Crosbym i z tym Stillsem. I tutaj to połączenie tych dwóch zupełnie innych dusz, które pochodzą z zupełnie innych krajów i z zupełnie innych kontekstów stylistycznych, tego właśnie Iana Matthewsa i tego Mike'a Nesmitha, dało bardzo ciekawy i też taki subtelny odcień. I no, w sumie trudno się dziwić, że to nie gdzieś tam nie zabłysnęło na listach przebojów, no bo właśnie.
Przychodzi mi jeszcze, to było w ogóle specyficzne, w kontekście popularności i recepcji w naszym kraju. Grupa The Eagles przebiła się. Doprawie, co prawda, dopiero albumy Hotel California. Mm-hmm. Wcześniej to był zespół zupełnie niszowy. To nagranie właściwie jedyne, ale to już było wtedy jednak przesycone dosyć intensywnie muzyką rockową. Mm-hmm. A z kolei ich przyjaciel, facet, który nagrywał równoległe płyty i był bardzo popularny w Stanach, Jackson Browne, nigdy się nie przebił. I tu mi przychodzi także ikoniczne nazwisko, James Taylor.
O jasne.
No artysta, który jest wielbiony, który nagrał chyba z 768 płyt, z tego połowa, to są płyty legendarne w Stanach Zjednoczonych. On tak naprawdę, nie miał, niektórzy mają to szczęście trafić na odpowiednich ludzi w odpowiednim momencie, niektórzy nie. Teraz oczywiście, kiedy tego, teraz z kolei jest tego tyle, że tak naprawdę, jeżeli nie jest się zagorzałym fanem muzyki, który kimś, kto nie może żyć bez tych dźwięków, to tak naprawdę taki przeciętny zjadacz, któremu wystarczy, że raz na rok kupi sobie na święta płytę i to przeważnie
Metaliki.
Może być i Best Of, albo Greatest Hits of Best Of, albo Very Best Of, Best Of Greatest Hits, to naprawdę tak nie jest zainteresowany poszukiwaniem, a z kolei większość stacji radiowych jest tak sprofilowane, że mają grać ciągle to samo i żebyście za dużo nie myśleli, bo się męczycie i po co nam to wszystko, ale macie za to nas.
O właśnie.
To jest ta konkluzja, do której zmierzałem, macie nas, Radio Satysfakcję w Radiu Poznań.
I my
zagramy i Jana Matthewsa.
Tak, i mówię to trochę też ze smutkiem, to nie jest, że my się chwalimy, że inne radia nie grają tej muzyki. My byśmy bardzo chcieli, żeby ten utwór właśnie Iana Matthewsa, który wybrzmiał zwłaszcza, bo ten był bardzo piękny. Ten będzie trochę mniej być może taki rozbuchany, ale też bardzo zacny. Chcielibyśmy, żeby to inne stacje radiowe grały, ale one nie chcą.
Biznes jest biznes, wie pan. No. Chcieliśmy, to mamy.
Pan wspominał o Jacksonie Browne. On napisał jeden utwór, który wykorzystał Ian Matthews na tej płycie. To bardzo się nam tutaj wszystko ładnie spaja. Natomiast my posłuchamy teraz piosenki, którą napisał sam Ian Matthews i ona się nazywa Save Your Sorrows. Przypominamy, to jest płyta z roku 1973, która nazywa się Valley High, a śpiewa Ian Matthews.
Where's the point in us bringing the doctor in here? Where's the sense in you holding my arm? And where's the smile when my funny irregular scene works a charm? Where's the end if we can't find a place to begin? Where's the money? I've done what you said. Where's the need for my face in this Albion race up ahead? Take your mind off the life we've been tearing apart. Take the weight off your feet, take a few. Take your time to align all the factors in favor of you. Take the summer's gone by and get used to it. Take the safest conclusion you find. Take the look on my face in this Albion race of a kind. We'll be right back. say goodbye. Why not save yourself time? We'll cancel the truth for a lie. And save a thought for the soul waiting next in line. Save your sorrows, there's interest for sure. Save the time and the place of this whole human race. Save the love.
Sobotni poranek z rock'n'rollem.
Darling. here to be with me.
Spod lady.
Przeglądamy, drodzy państwo, kalendarium rokowe i co widzimy? Otóż to, że jutro wybije nam taka rocznica, iż 24 października roku 1979 Księga Rekordów Guinnessa ogłasza, że Paul McCartney jest najlepiej sprzedającym się autorem muzyki, tekstów i wykonawcą piosenek wszechczasów, co zostaje w Księdze Guinnessa odnotowane na zawsze. Tytuł i zaszczyt jest fantastyczny, ale Paulowi i jego nowym przyjaciołom nie wiedzie się już tak dobrze jak dawniej, co zresztą na rock'n'rollowej huśtawce jest czymś zupełnie naturalnym. Przejdźmy jednak do szczegółów. Zespół Wings, kierowany przez Paula w latach 70. ciągle jest topowy. Co najmniej 27 piosenek trafiło na szczyty list przebojów w Stanach i w Wielkiej Brytanii, a Paul ciągle przy tym eksperymentuje. Na płycie Back to the Egg z roku 79 na przykład szukał takich oto nowych rozwiązań, że zaprosił do nagrań perkusistę Johna Bonhama z Led Zeppelin, Pete'a Townshenda z zespołu The Who, czy Davida Gilmura z Pink Floyd, nawet Hanka Marvina z zespołu The Shadows. Ale ten tłum, dość przypadkowy, pozbierany z lewa i z prawa, nie powoduje, że płyta odnosi sukces, wręcz przeciwnie. No, co Paul McCartney zbywa refleksją, że nie odczuwa potrzeby, by wszystko, co robi, zawsze musiało być wielkie, niepowtarzalne i najlepsze. Tu trzeba przyznać, że Paul był konsekwentny. Jeżeli koncertuje na przykład w Wielkiej Brytanii, to nie wybiera dużych hal czy stadionów. W roku 79 można go było usłyszeć w salach niewielkich kin i teatrzyków na prowincji, w całej Wielkiej Brytanii. Kiedy się już nagrali w podobnych warunkach w Anglii, postawili na drugą skrajność. Teraz będą koncertować w Japonii i to na dużych stadionach. Ale wszystko posypało się już 16 stycznia 1980 roku, kiedy Paul McCartney z kolegami wylądowali na lotnisku w Tokio. Lecz Paul nie trafił do hotelu, a przeciwnie. Na miejscu zakuto go w kajdanki i przewieziono do aresztu, ponieważ przywiózł do Japonii w bagażu przeszło 200 gramów marihuany. No, pamiętajmy, że Japonia bardzo nieufnie patrzy wówczas na import zachodnich idei na czele z ideą zażywania narkotyków. A tymczasem Paul marihuany za narkotyk nie uważa, a przeciwnie, popalanie skrętów jego zdaniem jest manifestacją wolności osobistej. No, teraz sprawa rozeszła się po kościach, bo Paulowi wprawdzie groziło 8 lat więzienia, ale Paul McCartney to jednak ciągle Paul McCartney, co w Japonii nie oznaczało bynajmniej kłopotów na tym samym tle, które ciągnęły się od roku 72, kiedy on i Linda koncertowali w Szwecji. Wtedy to na adres hotelowy Paula napłynęła z Anglii przesyłka, w której szwedzka policja odkryła pół funta trawki. Paula aresztowano, nałożono na niego grzywnę o astronomicznej wysokości 800 funtów, poszedł faks do Londynu, przeszukano jego farmę, gdzie w szklarni odkryto krzaki marihuany. No, on się tłumaczył dość chaotycznie, że zarówno nasiona, jak i sam susz przesłał mu nieznany fan z Ameryki, ale te awantury ciągnęły się bez końca. Od w roku 75 policja zatrzymała Paula i Lindę na ulicy w Los Angeles. W torebce Lindy po szybkim przeszukaniu odkryto 18 gramów marihuany. Dziewczyna wzięła wszystko na siebie, bo Paul i tak miał problemy z uzyskaniem wizy wjazdowej do Stanów. No, jedyna naprawdę przykra rzecz, która się z tym wiąże, mawiał wtedy, to fakt, że po kilku takich wpadkach zaczynają cię już uważać za rasowego narkomana. Tak czy owak, z japońskiej trasy nic nie wyszło, bo japoński wymiar sprawiedliwości zgodził się przymknąć oko, choć nie za darmo. Po pierwsze, Paul musiał zgodnie z japońskim obyczajem okazać skruchę. Ugiął się i okazał. A po drugie, musiał zapłacić 200 tysięcy dolarów z racji strat, jakie ponieśli japońscy organizatorzy jego niedoszłych koncertów. I zapłacił. Więc ta marihuana wyniosła go całkiem drogo. No najbardziej cierpiał z powodu japońskiego wyżywienia, które podawano mu w więzieniu, a on nie znosił tych wszystkich, jak się wyrażał, wodorostów. Na szczęście dość szybko dogadał się ze strażnikami, którzy poprosili, aby dał dla nich solowy koncert. On im zaśpiewał Yesterday, byli zachwyceni, zgotowali mu owację na stojąco i był to jego jedyny występ w Japonii. I tak 25 stycznia cudownie uwolniony Paul wylądował w Amsterdamie, a tam, jak wiadomo, do marihuany nie podchodzi się tak bardzo rygorystycznie. No i krótko po tym rekordzie, jaki zapisała Księga Guinnessa, dotarła do Paula i do całego świata piorunująca wiadomość. 8 grudnia 1980 roku wieczorem John Lennon został zastrzelony przed wejściem do wieżowca Dakota w Nowym Jorku, gdzie mieszkał wraz z Yoko Ono. No. Reakcja Paula to był szok i zdumienie, tak silne, że kompletnie nie umiał sobie z tym poradzić, nie wiedział, co ma robić. Mówił potem, że dostał jak obuchem w głowę i zaczął działać nawykowo. Zamiast usiąść i pomyśleć, pojechał do studia i tam ponagrywał jakieś nikomu niepotrzebne kawałki na gitarę. Wyszedł z tego studia wieczorem, a tam już czekał tłum dziennikarzy. Zapytano go, co ma do powiedzenia w związku ze śmiercią Johna. Odpowiedział tylko: to przykre. Oczywiście odzywka była idiotyczna, tłumaczono ją jako przejaw braku współczucia, jako zdziczenie uczuć, jako nieumiejętność zakopania topora wojennego. A tymczasem Paul był tak wstrząśnięty, że nie umiał z siebie wydusić niczego bardziej sensownego. Tłumaczył potem, że często mu się to zdarzało. Gdy na przykład pisał piosenki, nie umiał trafić we właściwe słowo, w odpowiednie sformułowanie. Mówił i pisał bez sensu. Na szczęście większość z tego, co napisał, napisał z sensem i chętnie słuchamy tego do dziś.
By a barker
Radio Satysfakcja.
Proszę Państwa, w mijającym tygodniu artystom, który przez tydzień intensywnie był promowany na antenie Radia Poznań, był Józef Skrzek, zespół SBB. Dlatego też w takim podsumowaniu, pierwszej części podsumowania tygodnia, czyli u nas, będzie troszkę o SBB i o Józefie Skrzeku, ale też po godzinie 16 i będzie sporo, cała rozmowa Marcina Rzyskiego z tym artystą. U nas taki blok SBB. No i oczywiście muzyka. A jeżeli muzyka, która już brzmi, to pierwszy album tego zespołu, 74 rok. On rzadko gości na antenach, bo w tej chwili taki rodzaj grania, takiego otwartego, jazz-rockowego, momentami awangardowego jest. Prezenterzy boją się takich rzeczy grać, że tego nie wytrzymacie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze wiedzą, że to jest piękne granie i z dużą przyjemnością posłuchacie we fragmentach muzyki z tej płyty. A za chwilę już krótka rozmowa Marcina Rzyskiego z Józefem Skrzekiem i wspomnienia o Czesławie Niemenie, a następnie moja rozmowa z wydawcą, wydawnictwo God Records, Michał Wilczyński, na temat myślę, że interesujący, dlaczego tak wiele lat na polskim rynku płytowym nie było albumów w formacji SBB.
Na mgnienie jednych chwili.
Cztery płyty nagraliście z Niemenem. Można powiedzieć, że jest pan jedną z tych osób, która mogłaby najwięcej nam opowiedzieć po prostu o Czesławie, o tym, jaki był, jak się z nim współpracowało.
Wspaniale się współpracowało. Był świetnym człowiekiem. Bardzo mi dużo pomógł. I zawsze jakby się zaprzyjaźniliśmy. I tak trwało to. Praktycznie do jego odejścia, bo już nie liczę jakichś potyczek, które się czasami zdarzały, bo to zawsze się gdzieś komuś zdarzy. Ale jeszcze mieliśmy razem zagrać tu w Planetarium Śląskim oraz mieliśmy zagrać na Skifia na festiwalu w Sankt Petersburgu. No, był człowiekiem, który jakby wprowadzał swoją charyzmę również w tym składzie, w którym byliśmy. I zresztą taką charyzmę miał. Oczywiście to w pewnych kręgach tutaj, takich jak potocznych, miało swoje dwuznaczności, dlatego że bardzo często ludzie go nie rozumieli. Kto zać? No, był jednak inny na swój sposób w byciu codziennym. No ale to nie jest nieodwracalne. To podejrzewam, że ja też jestem inny na swój sposób. No, każdy z nas ma jakąś tutaj swoją nomenklaturę. Natomiast dla mnie on był bardzo dobry. Było to wszystko wyczuwalne i po prostu też jak robiliśmy próby w Łagowie, łowił ryby, po czym pooglądał je w wannie i wypuszczał. dobre serce. Jego podejścia też do pracy były zawsze konsekwentne. Pamiętam przy pierwszym nagraniu Dziwnego Świata z Petersburga, jak byliśmy w studio, postanowił, że takie będzie brzmienie, takie będą aranże i tak jest. Natomiast jego producenci uważali, że to nie, co to za muzyka w ogóle. Trzeba pamiętać też, że ta aranżacja wtedy, ona była zupełnie w odwrotnością. No to wszystkim, no, bo Czesława kojarzono w pewnych momentach też, że on może zaśpiewać jodłoczki z jodłoczki, albo jeszcze takie tam. Natomiast jeśli on zrobił coś wywrotowego, no to już gorzej. No to zauważmy, że grają w radiach tylko Dziwny jest ten świat w tej wersji, która jest po prostu na sześć. Po prostu to jest pierwsza wersja, która była nagrana jeszcze dużo, dużo wcześniej. Bo ten Dziwny jest ten świat, jako Strange is this world, no, nie ma go tak łatwo odsłuchać. No. Ale to właśnie jego przesłała, nazwijmy to, konsekwencja. Tak postanowił i tak zrobił. I te jego przemiany, które następowały. Bo jak będziemy, prawda, w ogóle się interesować tym, co on robił od początku, no to przemienił się potężnie. A ja mogłem tylko podziękować, że to wspólne nasze muzykowanie, że to, że pozwolił mi ze sobą zaśpiewać utworze z pierwszych ważniejszych odkryć, to wszystko spowodowało, że ja też nabrałem jakby takiej swojej scenicznej pewności, że to jednak jest potwierdzenie, skoro tacy ludzie jak Czesław to akceptują.
Proszę Państwa, naszym gościem jest ponownie wydawca, producent, właściciel wytwórni GAD Records, Michał Wilczyński. Witam Pana serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witamy. I w tym tygodniu naszą gwiazdą na antenie był Józef Skrzeg i zespół SBB. I stąd moje pytanie do Pana, bo w niedalekiej przeszłości była taka sytuacja na polskim rynku płytowym, że płyty zespołu SBB były właściwie niedostępne. Taka krążyła anegdota, że szybciej można kupić dyskografię SBB na kompaktach w Tokio w sklepie niż w Warszawie czy w Poznaniu. Pan podjął się tego zadania, aby jednak te płyty powróciły na rynek muzyczny i moje pytanie, czy było to skomplikowane i może pan wie też, dlaczego tyle lat te płyty były niedostępne?
Przede wszystkim dlatego, że po prostu pokończyły się licencje, wszelakie możliwe, do poprzednich wydań, a najpóźniejszą licencją, jaka została, była licencja na wydania japońskie, stąd naprawdę te płyty łatwiej było kupić w Tokio niż gdziekolwiek indziej. A ja zawsze, jako że ja z SBB pracuję w zasadzie od początku swojej działalności w branży muzycznej, uważałem, że należy się, żeby w GADzie też się pojawiła po prostu ta pełna dyskografia zrobiona tak, jak zawsze chciałem, żeby dyskografia SBB była zrobiona. Tak więc to był niejako naturalny krok, żeby wreszcie, jak już była taka możliwość, jak już wszystko było dogadane z strony formalnej, żeby z tymi płytami ruszyć. Nie ma jeszcze wszystkich oczywiście, bo tam jeszcze nam brakuje między innymi tego albumu dla Amigi. Z powodów licencyjnych brakuje nam jeszcze rzeczy późniejszych, ale większość tego, co się ukazało w latach 70. już jest dostępna.
A tam na tych albumach umieścił pan także nagrania dodatkowe. To jest ogromna zaleta. Muszę przyznać, że sobie zostawiłem stare wydania i mam teraz te nowe wydania wydane przez pańską wytwórnię, bo jednak zdecydowanie te wydawnictwa różnią się. Czy to była bardzo taka akcja pod tytułem W poszukiwaniu zaginionej Arki skomplikowana, czy te nagrania były dostępne, a nie wydane? Mówię o tych bonusowych.
One były dostępne, część z nich była wcześniej wydawana, tylko w troszkę innym kontekście. One były na jakichś składankach zarzutasami zazwyczaj, w boksach zebranych, zbierających nagrania radiowe, jakieś w ogóle dziwne rzeczy, które w latach 70 robiło, bo SBB nagrywało mnóstwo. SBB nagrywało w radiu, potrafiło nagrać, wejść do radia, nagrać na przestrzeni przynajmniej 70 minut w ciągu jednego dnia. Byli niesamowicie po prostu płodnym zespołem i tak naprawdę jedyne, na czym musiałem się tutaj skupić przy przygotowaniu tych płyt, to bardzo surowa i solidna selekcja tego, co na te reedycje wejść powinno, bo tak naprawdę założenie było takie, że te bonusy muszą w logiczny sposób uzupełniać tą podstawową wartość, podstawową płytę. Stąd na przykład na Welcome jest między innymi Józef Skrzek komponujący utwory na Welcome, można go posłuchać. Jak próbuję sobie jedno z nagrań. I co na przykład na Memencie z Bananem Tryptykiem jest ta pierwsza wersja Mementa nagrana jeszcze przez Stylian Bluesband w 71 roku. To jest absolutnie sensacyjne odkrycie, świeże, dzięki Krzysztofowi Marcowi się zachowała to nagranie. I to jest tak naprawdę pierwsze nagranie SBB w ogóle.
I możemy zaprosić słuchaczy do poszukania w sklepach płytowych, to może szumne określenie, bo już takowych prawie nie ma, ale te płyty teraz w cenach zupełnie przyzwoitych są dostępne, tak? Na rynku krajowym nie ma problemu, czy też w sieci.
Są, one czasami jeszcze znikają na chwilkę, ale staram się, żeby po tym zaraz wróciły, bo jak tylko jest zapotrzebowanie, to mamy nadzieję, że będziemy je tutaj zaspokoić.
Fajnie, dziękuję bardzo. Michał Wilczyński, wydawnictwo GAD Records, a jeżeli Państwo będziecie dalej słuchali Radia Satysfakcja, będziemy dla Was mieli także jako nagrodę do uzyskania dla naszych słuchaczy jedną z płyt zespołu SBB, wznowioną przez GAD Records. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Radio Satisfaction. Thank you.
We are slow.